I dalej czytamy list do Filipian. Czytamy go sobie po kolei. Dzisiaj doszliśmy do drugiego rozdziału. Będziemy czytać taki fragment troszkę dłuższy. Drugi rozdział od 19 wersetu do trzeciego rozdziału drugiego wersetu. Także przeczytam. Paweł zwraca się do Filipian, mówi tak. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Spodziewam się przeto, że poślę go do was zaraz, gdy tylko zobaczę, co ze mną będzie. Pokładam zaś ufność w Panu, że i sam wkrótce do was przyjdę. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy, ujrzawszy go, uradowali się znowu, a ja, żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczenie. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. I tutaj tak trochę obrywając ten fragment, zatrzymam się. Dlatego, że do tych pierwszych kilku wersetów trzeciego rozdziału wrócimy jeszcze następnym razem, ale chciałem je przeczytać teraz i trochę omówić, żeby było widać pewien kontrast, który w tym fragmencie funkcjonuje. Kochani, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dzisiaj wiele razy pada słowo radość, tak? Tu padało stąd radość. Czarek nam o radości, Gosia nam o radości mówiła i Biblia nam mówi o radości. Teraz jak czytałem, to też zwróciłem uwagę, że cieszcie się, radujcie się. Ten werset, który poprzedza ten fragment, którym zakończyliśmy ostatnio, też mówi radujcie się i cieszcie się razem ze mną. Że kochani, musimy się uczyć chyba radować, tak? Grecy, w greckim języku takie jak u nas jest cześć, tak? A Żydzi mówili szalom, czyli pokój, to Grecy mówili chair, czyli radość. I to było takie przywitanie się, no zwykłe przywitanie się, jak u nas się mówi cześć, radość. Więc w Biblii też często jest używane, raduj się. I tak można też się witać. Którzy tak pobożnie chcą, jak Izrael, tak, i chodzą, mówią szalom, szalom, tam się witamy jako wierzący. A można też mówić radość, też jest biblijne, bo Nowy Testament jest napisany po grecku. I czytamy sobie ten fragment tutaj i to jest taki bardziej, Paweł przechodzi takich bardziej praktycznych trochę rzeczy, tak? Mówi o pewnych ludziach. Ale musimy sobie zdać sprawę, że Paweł robi w tym fragmencie coś, o czym trudno jest trochę mówić, bo on w tym fragmencie ocenia. Nie wiem, czy zwracacie uwagę. Ocenia ludzi. I ocenianie ludzi nie jest zwykle zbyt dobrą rzeczą, dlatego że to jest bardzo trudna rzecz. Ocenić kogoś sprawiedliwie tak naprawdę to jest tylko coś, co może uczynić Pan Bóg, tak? Bo Pan Bóg zna serca, Pan Bóg zna taki szeroki kontekst nas samych i rzeczywiście może ocenić kogoś sprawiedliwie i tak właściwie tylko sam Pan Bóg. Ale z drugiej strony ocenianie niestety jest częścią naszego życia w różnym sensie, tak? Najczęściej niestety, jak myślimy o ocenianiu, to myślimy o takiej negatywnej stronie, tak? Oceniamy ludzi, a ten to jest taki, a tamten to jest owaki, a ten to... I mamy takie tendencje grzeszne. No przyznajmy się, jesteśmy grzesznymi ludźmi i czasami właśnie mamy tendencję do tego, żeby kogoś ocenić. Ale ocenianie ma też pozytywny aspekt, tak? Bo jako ludzie czasami w pewnym sensie wybieramy, tak? Musimy wybrać, kogo słuchać, kogo nie słuchać, tak? kogo jakby naśladować, kogo nie naśladować. To też jest forma oceniania. Tak, też trzeba ocenić. Wybieranie sobie autorytetu w życiu też jest swego rodzaju formą ocenienia. Tak? Nawet wykładowcy czy kaznodziei. My oceniamy. Tak? Jednych lubimy, drugich mniej lubimy, trzecich wcale możemy nie lubić na przykład i w jakiejś tam formie oceniamy. To samo robi Paweł w tym wersecie. Ocenia. On ocenia swoich, ocenia Tymoteusza, ocenia Epafrodyta, a później ocenia całą grupę nauczycieli, którzy gdzieś tam pojawiali się w zborze w Filipach, a w ogóle w listach bardzo często Paweł do nich się odnosi. Kochani, naprawdę wiadomo, że temat oceniania jest trudny i ma wiele różnych płaszczyzn i różnych sposobów na to, żeby spoglądać na nie. I oczywiście głównym takim wyznacznikiem naszego oceniania powinno być Słowo Boże. Tak? Jeżeli coś oceniamy, jakieś nauczanie czy kogoś, to powinniśmy to zrobić przez światło Bożego Słowa. Czy ktoś postępuje tak, jak jest w Bożym Słowie. I to się wydaje proste, ale w rzeczywistości jest najczęściej skomplikowane. Wcale nie jest takie proste, jakby się wydawało, tak? My wszyscy myślimy, że znamy Boże Słowo i wielu z nas je zna, ale często umyka nam taki niuans, że wiecie, na wiele pytań, czy na większość pytań jest wiele odpowiedzi. I tylko na pytania tak zwane zamknięte jest odpowiedź tak albo nie, tak? Jeżeli, wiecie, pytanie zamknięte to jest takie, które wymaga odpowiedzi tak lub nie. Natomiast pytanie otwarte to jest takie pytanie, na które najczęściej istnieje bardzo, czy wyczerpująca odpowiedź jest bardzo szeroka. I my czasami jako chrześcijanie popełniamy taki błąd, że skupiamy się na jakimś kawałku tej odpowiedzi i absolutnie nie chcemy rozmawiać z kimś, kto być może patrzy na inny kawałek tej samej odpowiedzi. Znacie taki film Skrzypek na dachu? Taki już stary teraz film, ale tutaj średnia nasza wieku jest taka, chyba że większość nas zna. Ulubiony mój fragment tego filmu to jest, kiedy tam dwóch tych Żydów się kłóci i Tevi siedzi i mówi jednemu, ty masz rację. Drugi siedzi i powiedział coś innego i Tevi mówi, no i ty też masz rację. I trzeci słuchający mówi, ale jak to? Mówi, to nie może być, żeby i on miał rację, i ten miał rację. I Tevi mówi, no i ty też masz rację. I w życiu czasami tak bywa, że tak naprawdę czasami nawet ludzie, którzy wydają się mówić sprzeczne rzeczy, mogą mieć rację. I nie szerzę relatywizmu, że wszyscy mają rację, bo to nie jest prawda, ale czasami racja jest szersza niż nasza wąska odpowiedź na jakieś pytania. Ale nie do końca o tym dzisiaj chciałem mówić. Dlatego, że w tym fragmencie Paweł pokazuje pewne inne wyznaczniki, czy inne rzeczy, które są ważne w tym, kiedy, czy powinny być ważne, kiedy będziemy chcieli w pewnym sensie dokonać takiej oceny. Czy Paweł pokazuje, na co możemy popatrzeć, kiedy chcemy ocenić człowieka, zwłaszcza człowieka w służbie. Bo ważne są kryteria, tak? My żyjemy dzisiaj w świecie, który wszelkie kryteria stawia na głowie. Nie wiem, czy zwracacie na to uwagę, ale coraz bardziej na autorytety w naszym takim codziennym życiu wysuwa się ludzi, którzy są ładni i utalentowani. I to są takie naprawdę, patrząc na to, co się dzieje wokół nas, to są dwa główne kryteria, którymi wielu ludzi się posługuje. Dlatego rządzą celebryci, tak? Oni mają najmądrzejsze rzeczy do powiedzenia, oni mają najgłębsze jakieś przemyślenia, czy przynajmniej tak to jest prezentowane, tak? W takim sensie, że o, tu ktoś powiedział coś głębokiego, bo to jest jakiś tam aktor, albo muzyk, albo ktoś inny. I tak naprawdę ten czynnik wyglądu i pewnego talentu w takim codziennym życiu są promowane jako to, co jest ważne, tak? I dzisiaj, nie wiem, czy to były chyba ostatnich chyba wyborach oglądaliśmy, tak? Jak coraz więcej właśnie muzyków, celebrytów wchodzi nawet w świat polityki, tak? Bo łatwo na nich zebrać głosy, bo są rozpoznawalni, bo są właśnie albo ładni, albo utalentowani, albo jedno i drugie razem i ludzie ich znają i są autorytetami. Choć tak naprawdę, jak się ich posłucha, to czasami strach człowieka bierze, jak czyta to, co jest mówione przez nich, czy to, o czym oni mówią. Tak więc ważne są kryteria, jakimi oceniamy. No i Paweł tutaj w tych tekstach o Tymoteuszu i Epafrodycie w taki niebezpośredni sposób podaje bardzo, bardzo ważne kryterium, bardzo ciekawe kryterium, na które musimy zwrócić uwagę. Więc najpierw mówi o Tymoteuszu, tak? Mówi, że mam nadzieję, że poślę do was Tymoteusza. Głównie chcę go posłać z celem, tak jak czytamy w 19 wersecie, żeby Tymoteusz poszedł, dowiedział się, co się dzieje u Filipian, wrócił do Pawła i przekazał mu tą informację. Skype'a nie było, tak, e-maili nie było, trzeba było kogoś wysłać, żeby poszedł, dowiedział się, zobaczył, porozmawiał, wrócił i opowiedział to, co jest tam. Tymoteusz najprawdopodobniej znał Macedończyków, znał Filipian, dlatego że w 16 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, jak Paweł bierze Tymoteusza do współpracy i tam czytamy, że on był synem Żydówki i ojca Greka. Czytamy, że Paweł go obrzyzuje, zabiera ze sobą i zaraz po tych wydarzeniach następuje to, co czytaliśmy kiedyś tam na początku, że Paweł ma sen, widzi Macedończyka, który go przywołuje i oni udają się do Macedonii, do Filipii, które było głównym miastem i najprawdopodobniej Tymoteusz tam był z nim, więc Tymoteusz nie był obcym człowiekiem dla Macedończyków, tak? On był najprawdopodobniej z Pawłem tam. I Paweł mówi o nim tak: nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. I Paweł mówi o Tymoteuszu bardzo ważną rzecz. Tak mówi, że większość ludzi szuka swego. Natomiast to, co odróżnia Tymoteusza od tej większości, to jest to, że Tymoteusz szuka tego, co jest Chrystusa Jezusa. Tymoteusz poświęcił swoje pragnienia dla pragnień tego, czego pragnie Jezus Chrystus. I jest wypróbowany, tak? Paweł mówi, on jest wypróbowany, ja go znam. On, tak jak dziecię ojcu, tak ze mną służył Ewangelii. On chodził z Pawłem, usługiwał Pawłowi. Był człowiekiem, który był w wielu sytuacjach z Pawłem. Dużo więcej o Tymoteuszu dowiadujemy się z listów do Tymoteusza, tak? I tam również wielokrotnie Paweł o nim mówi jako tym, który jest gotów zapłacić cenę. Później Paweł mówi o Epafrodycie. Tak? Mówi w 25 wersecie, Epafrodyt był człowiekiem, którego Filipianie wysłali do Pawła. Wysłali z pieniędzmi po to, żeby wspomógł Pawła i w liście do Koryntian czytamy między innymi, że Paweł pisze, że kiedy usługiwałem wam Koryntianie, to robiłem to na własny koszt i na koszt Filipian tak naprawdę. Mówi, że dzięki tym darom z Filipii mogłem wam usługiwać bezpłatnie, nic od was nie brałem, żyłem na swój koszt i używa tego jako ważnego argumentu w swojej dyskusji z Koryntianami. Więc Epafrodyt był wysłannikiem Macedończyków, przyszedł do Pawła, przyniósł mu pieniądze i najprawdopodobniej pozostał z nim, aby mu służyć. I Paweł w 25 wersecie mówi, podnosi go bardzo wysoko, bo mówi tak naprawdę o nim, że to jest brat, to jest współpracownik i współbojownik. Tak? Współ, czyli Paweł traktuje go jak kogoś równego, czy nazywa go w pewnym sensie jak równego sobie. Tak? Mówi, to jest ktoś, kto ze mną razem na równi pracował, kto ze mną razem na równi walczył o wiarę Ewangelia. Więc naprawdę wyraża się o nim w bardzo pozytywnych takich tonach. Tak? Nazwać kogoś swoim współpracownikiem, współbojownikiem. Myślę, że to było dla Epafrodyta, było to bardzo takim komplementem dużym i wywyższeniem go pod wieloma względami. I dalej czytamy, że Filipianie wiedzieli, że chorował, także był bliski śmierci, ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz i nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Tutaj tak tylko na marginesie pojawia się taki obraz, niektórzy tworzymy taki obraz Pawła, który chodził i uzdrawiał wszystkich, tak? czy były takie momenty w jego służbie, kiedy nawet jego chustki uzdrawiały ludzi, tak? Że jakieś dotknięte przez Pawła rzeczy potrafiły uzdrawiać. Ale w tym momencie można by sobie zadać pytanie, a co Paweł, że, co on tak go zostawił, żeby on sobie tam chorował i prawie umarł, tak? I nie uzdrowił go w tym momencie. Nie wiemy, co tam się działo, ale Epafrodyt chorował. Chorował wystarczająco długo, żeby Filipianie się o tym dowiedzieli. Znowu, nie ma Skype'a, nie ma e-maila, więc to ktoś musiał o tym przyjść i powiedzieć i tak dalej. Więc to była choroba, która trwała najprawdopodobniej jakiś czas. Nie było cudownego, nagłego uzdrowienia. Przynajmniej tak to nie wynika z tego tekstu. Bóg uzdrowił Epafrodyta, czy wyzdrowiał, co też jest uzdrowieniem, ale gdzieś ten obraz Pawła, który kogo się nie dotknął, to uzdrowił, nie do końca pasuje tutaj do tego, co czytamy. Chociaż wiemy, że takie momenty w służbie Pawła były. Tak? Takie momenty w służbie Pawła były. Co nie znaczy, że przez całe życie był takim właśnie uzdrawiaczem. Wiemy, że w Efezie miał potężną służbę. Taki był czas, taka była Boża łaska wtedy, najprawdopodobniej. Natomiast tu czytamy o czym innym, ale to trochę na marginesie. I dalej Paweł mówi, przyjmijcie go w Panu z wielką radością, miejcie takich ludzi w poszanowaniu, dlatego że dla sprawy Chrystusa był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Być może jego choroba była związana z tym, że odbywał podróż do Pawła albo razem z Pawłem później podróżował i to spowodowało jego chorobę i no, był bliski śmierci dla sprawy Chrystusa. I kochani, rysuje się taki obraz ludzi, których Paweł zaleca, tak? Których Paweł rekomenduje. I rekomenduje ich na jakiej podstawie? My czasami dzisiaj w Kościele gubimy się w tych naszych takiej ocenie tego, co kto jest właściwym, kto jakby, jak ocenić ludzi, którzy usługują. Myślę, że w ogóle w życiu się gubimy. Czasami myślimy sobie, że ten, kto ma największy kościół, to jest ten, którego trzeba zalecać, tak? Że to jest ten, który jest godzien uwagi i powinien być, no, to musi być najlepszy sługa Boży, skoro on ma najwięcej ludzi, a wszyscy inni mają mało ludzi, tak? Ale czy to jest dobre kryterium, którym możemy się posłużyć? No, Biblia nigdzie nie mówi o ilości ludzi, tak? Ilu ludzi się będzie w twoim czy w innym kościele. W niektórych kulturach to jest ważne. Ja pamiętam, kiedyś byłem świadkiem, kiedyś przyjechał kilku pastorów z Korei. Jak się przedstawiali, to zawsze przedstawiali się zaczynając od tego, który miał największy kościół i kończąc na tym, który miał najmniejszy kościół. Czyli wychodził pierwszy i mówił, jestem tam jakieś imię koreańskie z miasta takiego i takiego, mój kościół ma 15 tysięcy ludzi. No i coś tam mówił. Potem wychodził drugi, mówił, jestem tam taki i taki z miasta takiego i takiego, mój kościół ma 8 tysięcy ludzi. I zawsze na końcu wychodził ten biedny, który tam miał 3 tysiące. I on zawsze był na końcu w tym łańcuszku przedstawiających się, bo miał najmniejszy kościół. Ale tak naprawdę, kochani, w ogóle czy rozmiar kościoła ma jakiekolwiek znaczenie? Najprawdopodobniej żadnego nie ma, tak? Najprawdopodobniej nie ma żadnego. Niedawno słuchałem takiego człowieka, Johna Paula Jacksona, który w takiej proroczej służbie usługiwał, dopóki Bóg go nie zabrał. I on mówił, że jedną z takich właśnie rzeczy, którą Kościół, on bardziej o czasach takich ostatecznych mówił, w których żyjemy, ale właśnie mówił, że Kościół zacznie mieszać rozmiar z namaszczeniem. Czyli będzie takie naturalne myślenie, im większe, tym bardziej namaszczone. I mówił, to jest coś, co jest błędem, jest chorobą. I myślę, że nie trzeba być prorokiem, żeby coś takiego zauważyć, że to nie jest żadne kryterium. Tak? To nie jest żadne kryterium. Innym kryterium czasami, które używamy, czy wśród nas chrześcijan jest używane, to jest nasze obdarowanie, to jest czyjeś albo nasze obdarowanie. Tak? Ktoś jest bardzo obdarowany, a ktoś jest mniej obdarowany, dlatego ten bardziej obdarowany to powinien pewnie być bardziej namaszczony, duchowy, ten mniej obdarowany, mniej namaszczony i duchowy. No, ale sami jak mówimy, jeżeli to jest obdarowanie i Biblia mówi, że dar, który otrzymałeś jest tylko dlatego darem, że nic nie zrobiłeś, żeby go otrzymać, to znowu jest to kryterium, które no, nie pasuje tak naprawdę do jakiegoś takiego rozsądzania, czy czy ktoś jest rzeczywiście przez Boga namaszczony, czy nie jest, czy ktoś powinien być autorytetem, czy nie powinien. Dlatego, że to są dary. Owszem, ktoś w jakimś darze może się bardziej rozwinąć, tak? Czyli używać go częściej, lepiej wiedzieć, jak się go używa i rzeczywiście to jest wtedy plus. Człowiek ma obdarowanie, zaczął się uczyć, rozwijać, ma pokorę w tym i to jest jakiś plus. To może być pewien wyznacznik. Ale to jest wyznacznik, który zaraz zwiąże się z tym, o czym powiem, czego Paweł używa tutaj. Natomiast sam dar w sobie, kto ma jaki dar, zupełnie nie powinno być wyznacznikiem niczego, dlatego że jest darem. Nie możemy sądzić ludzi po darze, tym bardziej, że Bóg mówi, że to są dary łaski, czyli dary, które tak jak Bóg zechce, tak je rozda. Nie patrząc na to, kim jesteś, nie patrząc na to, jak dobry czy zły, czy mądry czy niemądry jesteś, jakiś dar od Boga dostajesz i to tylko Bóg decyduje, jaki to będzie. Gdyby decydował, kogo bardziej lubi, temu daje lepszy, to wtedy nie byłby to jakby dar łaski, tak? To, czego Paweł używa, to, co nie wiem, czy zauważyliście w tych tekstach, to jest, Paweł używa takiego bardzo prostego kryterium. On mówi, że godzien zaufania, czy godzien właśnie autorytetu jest ten, kto zapłacił cenę. Nie wiem, czy widzicie to w tym tekście. Mówi, Tymoteusz jest wypróbowany i rekomenduje go. Dlaczego? Bo zapłacił cenę. Bo słucha, bo szuka bardziej tego, co Jezusa Chrystusa, niż tego, czego szukają, tego swego, tak? Bardziej niż swego szuka tego, co Jezusa Chrystusa. Zapłacił cenę. Później mówi o Epafrodycie i mówi, miejcie takich ludzi w poszanowaniu, bo dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. Znowu, człowiek, który zapłacił cenę. Tak, zapłacił cenę. Widać było w jego życiu, że jest gotów zapłacić cenę i dzięki tej zapłaconej cenie uzyskał coś takiego właśnie nieśmiertelnego, coś dobrego. I w ogóle jak patrzymy, jak Jezus nawet został królem przez to, że zapłacił cenę. Tak? On i tak był Synem Bożym, ale został królem, został tym, na imię którego zgina się wszelkie kolano, bo jak czytaliśmy w liście do Filipian, uniżył się aż do śmierci krzyżowej. Zapłacił cenę i proporcjonalnie do ceny, którą zapłacił, taki miał z tego jakby zysk w takim bardzo dużym cudzysłowie, tak? Tak bardzo Bóg go wywyższył, czy bardziej go wywyższył nawet niż on się uniżył, ale te dwie rzeczy są bardzo ze sobą związane. Chciałbym zwrócić uwagę też, jak Paweł mówi o sobie. Jeżeli drugi list do Koryntian otworzycie, 11 rozdział, to Paweł miał problem z Koryntianami, tak? Czy w ogóle nie tylko w liście do Koryntian, ale wielokrotnie i zaraz tych kilku wersetów u Filipian przyjdziemy. Paweł miał problem z ludźmi, którzy przychodzili i podburzali zbory przeciwko niemu, którzy głosili inną Ewangelię, jak to Paweł mówi, niż jego Ewangelia. Którzy nazywali się arcyapostołami czy apostołami, podobnie tak jak on, i gdzieś tam chcieli wpływać na zbory. I Paweł w liście do Koryntian, jakby w pewnym momencie, jak to on mówi, będę teraz szalał, tak? Będę teraz głupi, będę teraz gadał głupoty. I zaczyna mówić o właśnie o tym, co jest jego autorytetem, co buduje jego autorytet. Przeczytamy sobie od 17 do 28 wersetu, bo Paweł mówi tak, czyli 11 rozdział od 17 do 28 wersetu. To, co mówię nie po myśli Pana, lecz jakby w przystępie głupoty, która bywa podłożem przychwałek. Czyli chwalić się jest głupio. Paweł wcale nie miał ochoty się chwalić, ale w tej sytuacji czuł, że musi przeciwstawić się tym ludziom, którzy swój autorytet budowali na różnych rzeczach. I mówi tak, skoro wielu się przechwala według ciała, ja będę się przechwalał. Chętnie bowiem znosicie głupców, wy, którzyście mądrzy, znosicie bowiem, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije. Mówi o tych ludziach, którzy przychodzili i tego typu rzeczy robili, ale Koryntianie, patrząc na ich wielkie dzieła czy jakieś takie przechwałki, dawali z sobą postępować w taki sposób. Więc Paweł mówi tak, ku własnej hańbie to mówię. że w tym byliśmy słabi, bo jeśli ktoś w czymś jest śmiały, mówię to w przystępie głupoty i ja jestem śmiały. I najpierw mówi, oni się powoływali na swoje pochodzenie takie hebrajskie, więc Paweł mówi, Hebrajczykami są, ja także, Izraelitami, ja także, potomkami Abrahama, ja także, sługami Chrystusa są. I teraz mówi tak, jako niespełna rozumu to mówię, daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzieniach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego, 3 razy byłem chłostany, raz kamieniowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej, byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie, znoju, często w niedosypianiu, w głodzie, pragnieniu, w postach, w zimnie i w nagości. Pomijając te sprawy zewnętrzne, pozostaje codzienne nachodzenie mnie troska o wszystkie zbory. Kochani, to jest jego główny argument za tym, dlaczego on, a nie ci inni są godni autorytetu, tak? Czy dlaczego Koryntianie powinni słuchać jego, a nie innych? Dlatego, że zapłacił większą cenę niż ci wszyscy inni, tak? W 12 rozdziale trochę mówi o swoich wizjach, tak? Mówi, oni mają wizję, ja też mam wizję, jeszcze większe mam wizje od nich. Tak? Później w jednym dosłownie wersecie wspomina, że 12 rozdział, 12 werset, znamiona potwierdzające godność apostoła wystąpiły wśród was we wszelkiej cierpliwości przede wszystkim, a później w znakach, cudach i przejawach mocy. Czyli on nie mówi, że to nie będzie znaków, cudów czy przejawów mocy. Ja nie mówię też, że to są złe znaki. To są jak najbardziej znaki towarzyszące sługom Bożym, sługom Jezusa Chrystusa, ludziom, którzy wykonują dobrą pracę w Kościele. Natomiast to, co ich tak naprawdę uwiarygadnia ostatecznie i myślę, że tak nas uczy Biblia, to jest cena, którą są gotowi płacić za to swoje usługiwanie. Tak? I znaki i cuda można mieć najprawdopodobniej, też znowu myślę, że tak pokazuje nam Nowy Testament, i bez płacenia ceny. I byli ludzie, którzy, skoro Paweł mówi o ich, którzy mieli objawienia, w których życiu przejawiały się jakieś rzeczy, bo Paweł mówi i u mnie to się przejawia, ale nie patrzcie na to, patrzcie kto zapłacił cenę. Bo rzeczywiście, kochani, cena jest bardzo, bardzo, bardzo ważną rzeczą. Ja mam takie doświadczenie, kiedy mieszkaliśmy w Rosji na misjach i znowu, może wam się ten przykład spodobać, może wam się nie spodobać, ale kiedy byliśmy na misjach, bardzo często spotykaliśmy tam księży katolickich, tak? I powiem wam szczerze, że z tych wszystkich, których spotkałem tam na misji, wszyscy praktycznie byli naprawdę ludźmi wierzącymi, byli naprawdę ludźmi, którzy znali Boga. Dlatego, że na misję z naszego kraju rzadko pojedzie człowiek, który Boga nie zna, bo nie ma w tym żadnego, że tak powiem, sensu i interesu. Tak? Tam mieli parafię po 5 osób, byli gnębieni przez prawosławnych i władzę i wszystkich na świecie. I naprawdę jechali tam ludzie, którzy byli gotowi płacić cenę. I tych, których ja poznałem osobiście, naprawdę każdego z nich powiedziałbym, że to był człowiek, który zna Pana Boga, który jest człowiekiem wierzącym, bo był gotów zapłacić cenę. Mogli zostać w Polsce, dostać parafię po 15 000 ludzi, żyć sobie tutaj spokojnie, tak, bez żadnych tam problemów, ciesząc się szacunkiem naszego społeczeństwa, które bardzo szanuje. Tak, no wiemy jak wszyscy, ale przynajmniej zewnętrznie stara się gdzieś tam pokazywać ten szacunek i tak dalej, a jednak pojechali, zapłacili cenę. I naprawdę to byli ludzie, tak jak mówię, głęboko znający Pana Boga, z którymi bardzo fajnie się współpracowało i bardzo fajnie się robiło różne rzeczy razem i bardzo dobre mam wspomnienia właśnie z kontaktów z nimi. Także cena naprawdę zmienia, tak? Naprawdę zmienia kontekst i pokazuje, gdzie szukać tego prawdziwego. Nie jest to też prosty wyznacznik, bo to nie jest tak łatwo czasami ocenić, czy człowiek płaci cenę, czy nie płaci ceny, ale jest dużo bardziej wiarygodnym wyznacznikiem niż te inne, których często, nie zastanawiając się nad nimi, używamy. Dalej w trzecim rozdziale Paweł mówi o kolejnej grupie ludzi i zaczniemy tylko dzisiaj o nich mówić, bo o ludziach, których ocenia negatywnie. Tak? I trochę już wspomniałem w kontekście listu do Koryntian. Paweł znowu w trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie mówi: radujcie się w Panu. Tak? Czyli znowu temat radości. Mówi: pomimo wszystkiego radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest zabezpieczeniem. I jak, nie wiem, gdzieś tam głoszę kazania od iluś tam lat, to się strasznie utożsamiam z tym wersetem, bo mi się wydaje, że ja ciągle gadam o tym samym. I tak sobie myślę, i o tym samym. Pewnie się już wszystkim dawno znudziło to, co mówię, ale wtedy trafiam taki werset, że pisać jedno i to samo nie przykrzy mi się, a dla was jest to zabezpieczenie. I sobie myślę, to jednak gadanie tego samego ma swoje też pozytywne strony, bo trzeba ludziom powtarzać, tak? I Paweł mówi tak: strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. Czy dokładnie w Grece mówi: strzeżcie się okaleczenia, czy okaleczeńców, tak? Tak bardzo brutalnie ich nazywa. I nie przebiera w słowach Paweł tutaj, tak? Nie przebiera w słowach. Nazywa tych ludzi psami, złymi pracownikami, okaleczeńcami. Chodzi, więcej sobie o tym powiemy następnym razem, ale były grupy ludzi, którzy byli. Ewangelia Pawła polegała na tym, że mówiła: przyszedł Mesjasz, tak, i jego królestwo jest dostępne dla każdego. Tak? Każdy poganin, każdy człowiek może wejść do królestwa Mesjasza, może uczestniczyć w tych rzeczach ostatecznych, może stać się narodem Bożym, może stać się, nawiązać relacje z Bogiem. Natomiast byli wierzący pochodzenia właśnie żydowskiego, którzy przywykli do tego, że naród Boży jest tylko jeden, naród Boży jest związany etnicznie z Izraelem i naród Boży jest rozpoznawalny poprzez pewne znaki zewnętrzne typu obrzezanie. I tak chodzili i nauczali w zborach. Tak? Mamy cały list do Galacjan, w którym Paweł próbuje tłumaczyć Galacjanom, że odeszli od Ewangelii, jeżeli słuchają tych ludzi. Czytaliśmy przed chwilą list do Koryntian, w którym Paweł musi budować swój autorytet w odpowiedzi dla tych ludzi. I tutaj też mamy takie ostrzeżenie, które kieruje do Filipian. I mówi im, nazywa ich psami, tak, przede wszystkim. Czyli znowu mówię, nie przebiera w słowach, nie ma politycznej poprawności. Mówi o nich o psach, dlatego że nam się kojarzy w dzisiejszych współczesnych czasach nieczyste pierwsze zwierzę, które wam do głowy przychodzi, to świnia, tak? Najprawdopodobniej. Nieczyste to świnia. Ale tak naprawdę wtedy w Izraelu, jak ktoś powiedział nieczyste, to pierwsze, co przychodziło do głowy, to pies, a nie świnia. Tak? Świń nie było wtedy aż tak wiele. Zresztą i u nas, zupełnie na marginesie, gdzieś tam do XVIII wieku, to tych świń podobno mało było i wieprzowiny w jadłospisie w Polsce też prawie nie było. To dopiero w XVIII wieku podobno Prusacy sprowadzili nam tutaj do Polski taką kulturę wieprzowiny, ale to tak na marginesie. W każdym razie pies jest zwierzęciem nieczystym do dzisiaj wśród na przykład muzułmanów, tak? Czyli znowu Bliski Wschód i pies jest takim symbolem nieczystości. Kiedyś, niedawno rodzina, która z Syrii przyjechała do Polski, muzułmańska, i taka znajoma opowiadała, że no, szukali pracy i ktoś powiedział, że no to tą żonę czy tą kobietę z tej rodziny chciałby, żeby pilnowała tam dzieci, trochę sprzątała mieszkanie i ona chętnie się zgodziła na to, ale jak weszła do mieszkania i zobaczyła psa, to praca natychmiast się skończyła. To kobieta z łzami uciekła stamtąd, powiedziała, że ona bardzo przeprasza, ale ona do pracy więcej nie pójdzie, do tego domu, dlatego że tam jest pies. I dla nich to jest nieczystość, to jest nieczyste zwierzę. Tak samo było właśnie w Izraelu, tak? Pies był nieczysty, dlatego że jak tak popatrzeć na psa, to czy my mamy te pupilki w domach, to już jest trochę inaczej, ale jak jest się gdzieś, gdzie psy biegają, takie dzikie watachy, które jedzą po śmietnikach, gryzą się o każdą brudną kość, swoje potrzeby załatwiają, gdzie mogą, i inne fizjologiczne rzeczy też jakby są bardzo... To jest to taki obraz, no może to być taki obraz nieczystości, tak? I do tego względu, znaczy, i Żydzi tak nazywali pogan, tak? Ponieważ poganie byli nieczyści, to mówili o nich, że to są psy i zachowują się, czy są po prostu nieczystymi psami. I to, co robi Paweł, to odwraca tą nazwę teraz. Czyli mówi, nie przebiera w słowach, bo on mówi, wy poganie, dalej mówi, wy jesteście naprawdę obrzydzani, a tak naprawdę oni to są psy. To oni są psy. Tym, czym oni was nazywali, ja nazywam ich dzisiaj, bo taka jest prawda. To oni są nieczyści, a nie wy jesteście nieczyści. Mówi o złych pracownikach, tak? I być może ma na myśli to, o czym często mówił Pan Jezus, tak? Zwracając się do Izraela. On mówił o ludziach, którzy zawłaszczyli sobie Boże Królestwo, tak? Przypowieść o robotnikach w winnicy, tak? Coś, co zostało im powierzone, oni zawłaszczyli to sobie. Oni stali się robotnikami, którzy zamiast pracować dla właściciela, zaczęli pracować dla siebie i pozbyli się tego właściciela winnicy. I to są źli pracownicy, tak? Dobry pracownik pracuje dla tego, kto go zatrudnia. Zły pracownik to jest ten, który zaczyna pracować dla siebie w takim sensie, bo można w dobrym sensie pracować dla siebie, ale w takim sensie, że zawłaszcza to, co zostało mu powierzone do pracy i zaczyna to wykorzystywać w takim celu, w złym celu. I mówi dalej o kaleczeńcach, nawiązując oczywiście do obrzezania, tak? Tylko to słowo, które tutaj jest użyte, ono oznacza w ogóle odcięcie całokształtu, że tak powiem, a nie tylko kawałka. I stoi w takim kontrakcie z następnym słowem o przesadzie w obrzezywaniu. Tak? Znaczy mówi, że my jesteśmy tak naprawdę obrzezani. Oni się okaleczają, a my jesteśmy tak naprawdę obrzezani. Także Paweł na pewno miał problemy z ich doktryną, czy z tym, co głosili. Mówił, że to jest inna Ewangelia, ale nie tylko właśnie opierał tą swoją niechęć do nich, opierał nie tylko na tym, czego uczyli, ale też właśnie na tym, że jak oni funkcjonowali jako nauczyciele. Jeżeli otworzymy list do Galacjan, na przykład 4 rozdział, 17 werset, to czytamy o tych ludziach. Paweł mówi, gorliwie o was zabiegają, ale nie w dobrych zamiarach, bo chcą was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Tak, czyli to byli ludzie, niektórzy chcieli płacić cenę, ale to byli ludzie, którzy chcieli coś sobie kupić. I nie wiem, czy macie takie doświadczenia, ja niestety znałem takiego człowieka, który był naprawdę najusłużniejszym człowiekiem na świecie. Bardzo usłużny człowiek. Problem był taki, że zawsze przychodził czas, kiedy trzeba było zapłacić za te jego usługi. Nie pieniędzmi czy coś tam, ale przychodził czas, kiedy on stawiał cię w takim położeniu, że wbrew sobie musiałeś zrobić coś, bo w domyśle było, bo ja ci pomagałem w tym i w tamtym, więc teraz jakby powinieneś być lojalny i powinieneś zrobić to, co ja od ciebie oczekuję. I to byli tego typu ludzie, tak? Dlatego, że prawdziwa pomoc to jest, kiedy pomagamy, kiedy służba to jest, kiedy robimy coś bezinteresownie, tak? Robimy coś, bo usługujemy, nie oczekując niczego w zamian. Natomiast nie jest prawdziwą służbą, kiedy robimy coś za coś, tak? Dlatego taką porażką jest czasami ewangelizacja, którą próbujemy, my sobie zrobimy coś, żebyś ty się nawrócił, tak? Albo ty się do nas dołączył, czym chorują czasami nasze kościoły i my jako ewangeliczni chrześcijanie. Jeżeli robimy coś po to, żeby ktoś zrobił coś w odpowiedzi dla nas, to nie jest to prawdziwe usługiwanie, tak? Jeżeli usługujemy, bo usługujemy, jeżeli człowiek zechce, zobaczy w tym wartość, zobaczy w tym Boga, pozna w tym Boga, to jest inna bajka, tak? Natomiast jeżeli robimy coś, bo oczekujemy, i potem, kiedy to nie następuje, to przestajemy usługiwać, to słuchajcie, ludzie jeszcze lepiej wiedzą, o co nam chodziło, niż nam się wydaje. Takie rzeczy się czuje, takie rzeczy się wie i to odpycha ludzi od Ewangelii, a nie zachęca ich do tego, żeby przyszli. To samo, co czytaliśmy w tym drugim liście do Koryntian, to, co Paweł mówi o tych ludziach, że tak naprawdę przychodzi czas, I Paweł mówi, znosicie, tak jak czytałem ten 20 werset 11 rozdziału, znosicie, gdy was ktoś niewolnikami robi, gdy was ktoś wyzyskuje, gdy was ktoś łupi, gdy się ktoś wynosi, gdy was ktoś po twarzy bije, tak? Człowiek mówi, ci ludzie robią takie rzeczy w ostatecznym rozrachunku, oni zabiegają dzisiaj o was, ale po to, żeby sami coś z tego mieli. Są przeciwieństwem tych ludzi, takich jak Tymoteusz czy Epafrodyt, którzy byli gotowi zapłacić cenę. Tak? Też dla kogoś, też dla nich, ale nie oczekiwali niczego w zamian. Znaczy, oczekiwali nagrody od Pana Jezusa Chrystusa, tak? Bo jeżeli coś robimy, to oczekujemy tej nagrody, oczekujemy tego, co Pan dla nas ma, ale nie chcemy tego od ludzi. I tak podsumowując to, o czym dzisiaj mówiliśmy, i nie wyczerpując tematu, bo myślę, że taki temat, jak sprawiedliwie oceniać ludzi, jest bardzo szeroki, ja go dzisiaj nie wyczerpałem. Ale chciałem tylko wam pokazać to, co myślę, pokazuje tutaj Paweł, że patrzmy, czy człowiek płaci cenę. I sami na siebie patrzmy, czy my robimy coś, czy płacimy cenę, oczekując jedynie czegoś od Pana Jezusa, czy robimy coś dla jakiegoś tam naszego zysku. Czy tak jak Tymoteusz, czy szukamy swego, czy szukamy tego, co jest Jezusa Chrystusa. Bo to jest bardzo ważny niuans, który tak naprawdę stanowi o wszystkim. Bo możemy szukać swego, robiąc dobre rzeczy, czy tak, służąc nawet Bogu, możemy szukać swego, albo możemy służyć Bogu, szukając tego, co jest tak naprawdę Jezusa Chrystusa. Wtedy będziemy gotowi płacić za to cenę.